Kiedy uświadamiamy sobie ogrom łaski Boga, z jaką Bóg przychodzi do człowieka, zwłaszcza człowieka stroskanego, człowieka zagubionego, człowieka, który oczekuje na Boże miłosierdzie. I często jest tak jak w życiu Gedeona, że to, co dzieje się wokół nas, rodzi obawę i niepokój i lęk. Dlatego, że musimy bronić tego, co jest podstawą naszego życia. Gedeon bronił przed Madianitami tego, co było podstawą egzystencji jego rodziny. Bronił tego zboża, bronił tego pokarmu. I wydaje się, że w tym momencie było to jego zadanie, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym. Ale Pan Bóg mówi do niego coś zupełnie innego. Stawiam przed tobą trudniejsze zadanie. Masz bronić wiary. Masz bronić tego wszystkiego, co jest wartością tego narodu. Masz bronić tego wszystkiego, co jest związane z przymierzem, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Masz dokonać tego, co jest wyzwoleniem tych ludzi z niewoli, która ogranicza ich w tym zawierzeniu i zaufaniu Panu Bogu. I zobaczą, że dla Gedeona jest to bardzo trudny moment, polegający na tym, że on nie wierzy Panu Bogu. W czym wyraża się jego niewiara? W tym, co jest oceną ludzką. Panie Boże, przecież ród Manassesa jest najmniejszy. Jest nas tak mało, że nie jesteśmy w stanie oprzeć się złu, które pojawia się wokół nas. I zobaczmy, jaka jest odpowiedź Pana Boga. On mówi bardzo wyraźnie. To nie ty masz zwyciężać, ale ja mam zwyciężać. Najpierw w tobie, aby dokonało się to zewnętrzne zwycięstwo. I może dzisiaj potrzebujemy właśnie spojrzeć na to i uwierzyć Panu Bogu, że On ma swój plan, On chce zwyciężyć w tobie. I nawet możesz wybudować różnego rodzaju bariery, zabezpieczenia, to On chce to wszystko przełamać. On nie chce, byś tkwił w tym wszystkim przekonaniu, że jesteś bezpieczny. Że wydaje ci się, że wszystko jest na swoim miejscu, bo to jest twój pomysł. To jest twoje mniemanie o sobie, o swoim życiu. Dzisiaj trochę trudniejszy temat dotyczący wytrwania przy Bogu w przeciwnościach. I w tym temacie pojawia się coś, co jest posłuszeństwem umysłu. Coś, co dotyka istotnej sprawy uwidaczniającej się przez pewnego rodzaju szczególny aspekt życia ludzkiego, o którym niekiedy zapominamy. Aspekt konfliktu, a zwłaszcza walki o panowanie nad umysłem i posłuszeństwo naszego umysłu wobec Boga. Zobaczmy, jak to trudne jest, aby zmienić swoje myślenie. Ci, którzy wychodzili na pustynię, ojcowie Kościoła, oni poddawali całe swoje życie Panu Bogu. Jak to się realizowało, że ci ludzie wchodzili w przestrzeń ciszy, przestrzeń pustyni, która okalała ich i powodowała to, że nie mieli żadnych poznań zmysłowych. Że nagle okazywało się, że wokół nic się nie działo. Co mogło być jakimś poznaniem zmysłowym, jakimś poznaniem emocjonalnym, poznaniem intelektualnym. I ta cisza w jakimś stopniu prowadziła do tego, że oni otwierali swoje serce i swój umysł na obecność Pana Boga. I myślę, że dzisiaj współczesny człowiek ma z tym problem. dlatego że nie potrafi wejść w tę strefę, która pozwala zobaczyć to, co jest posłuszeństwem wiary. I tu można pokazać postawę Hioba, który mówi o walce podjętej przez człowieka o poddanie umysłu Bogu. To posłuszeństwo wiary to jest etap, kiedy my sami odnajdujemy niezwykłą radość wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni. Zresztą dla wielu ludzi, którzy żyją w grzechu, zwłaszcza grzechu ciężkim, którzy są zniewoleni, posłuszeństwo wiary jest czymś abstrakcyjnym. Jest czymś, co powoduje, że nie dotykają w ogóle tych problemów. One gdzieś dla nich nie istnieją. Bo czym jest posłuszeństwo wiary? W liście do Rzymian święty Paweł mówi tak. Przez Niego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, powstałego z martwych, otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać pogan dla posłuszeństwa wierze. Pozyskiwać pogan, to znaczy tych, którzy nie żyją zgodnie z wolą Pana Boga. I może w jakimś momencie jesteśmy tymi poganami. Bo nie żyjemy wartościami Bożymi, tylko żyjemy wartościami, które powodują to, że nie przyjmujemy zaproszenia Pana Boga. I może w wielu sytuacjach Pan Bóg wychodzi z inicjatywą. On również wyszedł z tą inicjatywą do Hioba. Ale Hiob był w tym momencie zbuntowany. Nie na płaszczyźnie wiary, ale na płaszczyźnie umysłu. Zobaczmy, płaszczyzna wiary to jest ten moment, kiedy ja wierzę Panu Bogu, ufam. I zobaczmy, w tym momencie Hiob ufa Panu Bogu. Ale wewnętrznie jest rozdarty i mówi: Panie Boże, to jest zbyt trudne, to jest zbyt bolesne, żebym ja się temu wszystkiemu poddał. Zobaczmy, jak odrzucenie tego wszystkiego, co jest przyjęciem lekarstwa. My często co robimy? Wykupujemy albo nie wykupujemy lekarstwa. I co robimy? Odstawiamy je na półkę, nie korzystamy z niego. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy przekonania o tym, że ono może nam pomóc. I zobaczmy, to lekarstwo Bożej miłości dotyka wielu ludzi, którzy zaufali Chrystusowi. Lekarstwo Bożej miłości, które sprawia, że posłuszeństwo wierze staje się celem naszego posługiwania. To znaczy, jest ono celem śmierci Jezusa i zesłania Ducha Świętego na apostołów, by uzdolnić właśnie do otrzymania tych darów. Taki jest cel Kościoła, misji chrześcijańskiej, doprowadzić każde rozumne stworzenie do posłuszeństwa wierze w tajemnicy Boga, w kerygmat, wygłaszane zbawienie, w główny temat Nowego Testamentu. Jak dzisiaj postrzegasz swoje zaangażowanie intelektualne? Zobaczmy, często ogromny problem wynikający z tego, że niektórzy mają głęboką wiarę, ale nie mają żadnej wiedzy. Mają wiarę, która prowadzi do tego, że w jakimś momencie ona staje się dewocją. Jestem pobożny, ale kiedy dostaję pytanie, dlaczego jesteś pobożny, nie mam żadnego uzasadnienia argumentu. Nie mogę dać świadectwa, dlatego że nie mam wiedzy. Chodzę do kościoła. Po co chodzisz do kościoła? No po prostu chodzę. Modlisz się? Dlaczego się modlisz? I zobaczmy, ten argument w jakimś momencie staje się czymś, co jest śmiesznością. Bo robię coś, w czym nie znajduję uzasadnienia. I dopiero kiedy wchodzę w ten etap wiedzy, kiedy zdobywam wiedzę, kiedy zdobywam mądrość, wtedy mogę powiedzieć: kocham Chrystusa, dlatego że umarł za mnie, zmartwychwstał i dał mi zbawienie. To jest argument, który może przekonać drugiego człowieka, dlatego że wtedy dopiero okazuje się, że mam całość tego doświadczenia, które jest potrzebne chrześcijaninowi, aby osiągnąć zbawienie. Kiedyś rozmawiając z jedną osobą starszą w czasie odwiedzin chorych, ona powiedziała coś tak następującego: proszę księdza, nie mam zbyt dużej wiedzy, ale kocham Jezusa i tak bym bardzo pragnęła, żeby ksiądz pomógł mi rozwiązać moje problemy, które mnie nurtują. Chodziło o sprawy moralne. Chodziło o problem córki, która żyje w związku niesakramentalnym i postawiła pytanie, co ksiądz może mi powiedzieć, co może mi wskazać, aby ten problem został rozwiązany. Zobaczmy bardzo konkretne pytanie, które staje jako doświadczenie przeżywania tej wiary, która szuka rozwiązania, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Znaczy, my często patrzymy na nasze życie, że to my chcemy się zbawiać, a zapomniamy, że to zbawienie jest również poprzez innych ludzi. Jezus jest dla nas Zbawicielem przez ten podstawowy akt. Akt rozumnego posłuszeństwa wiary. I to posłuszeństwo wierze nie wyczerpuje się w jednym oddzielnym akcie. Przeciwnie, jest ono początkiem pewnej walki duchowej przeciwko pokusom. I tutaj pojawiają się następujące sprawy. Taką pierwszą pokusą jest nieposłuszeństwo. Zobaczmy, to co dokonało się w postawie Adama i Ewy, kiedy oni są nieposłuszni Panu Bogu. Z czego wynika nieposłuszeństwo? Z tego, że ulegam pokusie, ulegam złu. I wtedy nie jestem w stanie być posłusznym ze względu na to, że nie mam takiej dyspozycji. Dalsza sprawa to samowystarczalność. Zobaczmy, jako ludzie dorośli często nie przyjmujemy prawd zewnętrznych, kiedy ktoś przychodzi do nas i ma właściwą argumentację. Dlaczego? Dlatego, że mamy swój świat, swoje poglądy. Dalej, przeciwko wszystkim światowym pokusom związanych z zarozumiałością i myśleniem typowym dla człowieka cielesnego. Psychiki, która według świętego Pawła znajduje zawsze 1000 racji, by przeciwstawić się wierze. Zobaczmy kolejny trudny problem, kiedy ludzie mówią, po co mi jest wiara? Czy jak jestem człowiekiem wierzącym, to Pan Bóg mnie nakarmi, rozwiąże moje problemy. I zobaczmy, te argumenty racjonalne powodują zachwianie w wielu prostych ludzkich sercach właśnie tej wiary. Że jakby pomieszanie dwóch porządków, porządku rozumowego i porządku emocjonalnego. I dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy na Eucharystii, chcemy zastanowić się, skąd wynika ten nieporządek umysłu. Skąd on się bierze, dlaczego wykraczamy przeciw podstawowym zasadom miłości, miłosierdzia. I wydaje się, że wtedy pojawia się coś bardzo niebezpiecznego. To jest życie tylko dla samego siebie. I tutaj pewnego rodzaju zagrożenia, które wynikają z życia zewnętrznego, które związane są ze sprawami naszego codziennego życia. Książki, gazety, słuchanie różnych dźwięków, hałasów, telewizji. Przechodząc z jednej do drugiej z tych rzeczy, nieustannie w pogoni wyobrażamy sobie, pragniemy, jakby zastępując tę naukę Chrystusa, pragniemy oglądać to wszystko, co jest jakby szukaniem siebie w tym wszystkim, a nie szukaniem Pana Boga. I tu jest kolejny dramat współczesnego człowieka, że my nie szukamy Boga, bo mamy nieuporządkowany umysł. Stałe narastanie emocji, przeżyć, szukanie samego siebie powoduje to, że zaczynamy się gubić. I co jest potrzebne wtedy? Odpowiedzią jest systematyczna modlitwa. Kiedy człowiek zaczyna się systematycznie modlić, jakby porządkuje wtedy te wszystkie niepotrzebne odczucia, te niepotrzebne doświadczenia. Mówiąc o tych postawach, lękach, które w jakimś momencie dotykają każdego z nas, nieporządek umysłu wynika z tego, że zaczynamy myśleć po swojemu. To znaczy, zaczynamy szukać tego, co jest związane z akceptacją innych ludzi. Że nie mamy swojego zdania, jesteśmy ludźmi, którzy ulegamy nastrojom zewnętrznym. Rozmawiam z człowiekiem wierzącym, przyznaję mu rację. Rozmawiam z człowiekiem niewierzącym, przyznaję mu rację. Nie mam swojego zdania, nie mam właściwego kręgosłupa. I to powoduje, że gdzieś ten brak tego zaangażowania przenosi się na moje życie osobiste, które powoduje to, że to nieposłuszeństwo wynika z akceptacji, braku akceptacji samego siebie, naszego wyglądu fizycznego, naszej rodziny, własnej życiowej historii, braku akceptacji społecznej. To w jakimś stopniu blokuje nas na obecność Pana Boga. I w życiu Hioba to doświadczenie realizuje się poprzez spotkanie z jego przyjaciółmi. Kiedy oni przychodzą, po prostu zarzucają mu wiele rzeczy. Że jest wyniosły, że jest pyszny, że w swoim zachowaniu nie jest pokorny. Ale zobaczmy, że ci ludzie nie rozumieją, że Hiob przeżywa swój dramat, swój lęk o to, co będzie dalej się działo. On doświadcza wielkiej tragedii. Odchodzi żona, giną dzieci, traci majątek, pojawia się choroba. I w takiej sytuacji trudno jest podjąć jakiekolwiek działanie. Jak wtedy poradzić sobie z tym, co jest takim doświadczeniem lęku, trudności, niepokoju? Odnieść się do Pana Boga. W jaki sposób? Poprzez modlitwę. I myślę, że dla wielu z nas, kiedy przychodzi moment kryzysu, często odrzucamy modlitwę. Nie przyjmujemy tej modlitwy, bo ona wydaje nam się czymś niepotrzebnym. Dlaczego? Bo nie wierzymy w skuteczność modlitwy, w skuteczność działania Pana Boga. I dopiero kiedy zwrócimy się z powrotem ku Panu Bogu, doświadczamy tego, co jest umocnieniem naszej wiary i umocnieniem zaufania. I tak dzisiaj, kiedy jesteśmy tu na Eucharystii, chciałbym, żebyście wrócili do tematu zaufania. Kiedy ufam Panu Bogu? Kiedy podejmuję te trudne sytuacje, kiedy przeżywam kryzys, czy ja potrafię wrócić do punktu wyjścia, zaufać Panu Bogu? Po raz kolejny powiedzieć: Panie Boże, ja Tobie bezgranicznie ufam. Chcę zawierzyć swoje życie Tobie, bo tu widzę jedyne rozwiązanie. Tu widzę jedną szansę, żeby wyjść z tego, co jest trudne, co mnie przerasta. Dlaczego zaufanie jest tak istotne? Bo człowiek wtedy, kiedy potrafi zaufać, to potrafi powiedzieć sobie samemu: pragnę, aby Bóg uczynił moje życie lepszym. Pragnę, aby On wszedł w to wszystko, co jest moją chorobą, moim cierpieniem, moją niewystarczalnością. I tutaj przykładem takiego postępowania są ludzie święci. Zobaczmy, każdy z tych ludzi świętych, kiedy spojrzymy na jakąkolwiek hagiografię, przeżywał swój kryzys wiary. Przeżywał coś, co było z brakiem zaufania do Pana Boga. Gdzieś wewnętrznie się wypalił. Ale jakieś doświadczenie modlitwy, jakieś doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, czy jakieś wydarzenie było w stanie poruszyć tego człowieka, aby z powrotem wrócił do Pana Boga. Myślę, że dzisiaj każdy z nas w jakimś stopniu chce wrócić do Pana Boga. Kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na wasze życie, chcemy wrócić do Pana Boga. Dlaczego? Bo dopiero w Jego ramionach, w Jego obecności czujemy się bezpieczni. Czujemy się dziećmi Bożymi, czujemy się tymi, którzy są spełnieni. Daj szansę dzisiaj Panu Bogu, abyś podporządkował swój umysł i swoje serce Jego woli, a zobaczysz, jak wielkie rzeczy On uczyni w Tobie. Tak jak uczynił w życiu Gedeona, Hioba, ale również wielu świętych, którzy doświadczyli takiego wewnętrznego pokoju, który sprawił, że zaczęli go uwielbiać, zaczęli mu oddawać chwałę i to stało się źródłem ich uzdrowienia. Amen.